Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Rok temu zrobiliśmy dla Was odcinek o ludobójstwie na Wołyniu i podeszliśmy do niego tak kompleksowo, jak tylko byliśmy w stanie. Natomiast jeden aspekt specjalnie pominęliśmy, bo już wtedy wiedzieliśmy, że z tego musi być oddzielny film. Otóż były takie miejsca, w których Polacy odparli ataki zbrodniarzy z UPA i wspierających ich chłopów. Pewnie słyszeliście o Przebrażu, największym polskim punkcie oporu w czasie Wołyńskiej rzezi, natomiast takich miejsc było więcej. Skąd Polacy mieli broń? Jaka była w tym rola Niemców? Na kim mordercy z UPA mścili się po nieudanych atakach? Ale też co z tym wszystkim wspólnego mieli Czesi, Żydzi i kapitan Bomba? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury.
Na niewielkiej polanie natknęliśmy się na ludzki szkielet zawieszony na sosnowych palach wkopanych w obrzeża kopca wielkiego mrowiska. Szkielet był przywiązany drutem kolczastym za rozpostarte ręce, nogi i głowę do pali zwieńczonych poprzeczką w formie szubienicy tuż nad mrowiskiem. Szkielet był oczyszczony doszczętnie z ciała przez mrówki, które nadal penetrowały jego białe kości i stawy. Było to niewątpliwie dzieło ukraińskich nacjonalistów z okolicznych wiosek. Był to prawdopodobnie szkielet gejowego. Nie było żadnych śladów po ubraniu, nie było widać żadnych okaleczeń na szkielecie. Należało więc przypuszczać, że został rozebrany i przywiązany żywcem do pali szubienicy i pozostawiony na pastwę mrówkom, co oznaczało konanie w mękach przez wyżeranie żywego ciała w ciągu co najmniej kilku dni. Czesław Piotrowski.
Jak już dobrze wiecie, choćby z naszego zeszłorocznego odcinka, ludobójstwo na Wołyniu było czymś arcypotwornym, zarówno jeśli chodzi o skalę, jak i o bestialstwo, jakiego dopuszczali się mordercy z UPA, wspierani przez mieszkańców wsi. 100 tysięcy ofiar tej rzezi, duża część tych ludzi zabita w sposób, w jaki nie zabiłoby nawet zwierzę. No ale dobra, ktoś powie, po co teraz o tym wspominacie, skoro było o tym naprawdę dużo w niemal godzinnym odcinku sprzed roku. Właśnie po to, żeby podkreślić, że dzisiaj mówimy o wspaniałych, ale jednak wyjątkach. Na jedno takie miejsce, które stawiło bohaterski opór i było w stanie go utrzymać, dopóki zagrożenie nie minęło, przypadały dziesiątki, jak nie setki miejscowości, które nie dały rady odeprzeć ukraińskiej powstańczej armii. Niektóre nie miały jak stawić oporu, były też takie jak Huta Stepańska. Tam, kiedy nasi zrozumieli, że opór się załamuje, to rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców na kilkudziesięciu furmankach, ale niestety UPA zauważyła ten konwój i bezlitośnie go ostrzelała. Mimo bohaterskiej obrony w wykonaniu ochrony przydzielonej do konwoju i generalnie mimo obrony Huty Stepańskiej zginęło około 600 Polaków. Ukraińcy później spalili nie tylko tę wieś, ale też niedaleką Wyrkę wraz z kościołami, tutaj warto zaznaczyć, a potem na zgliszczach prawosławni popi mieli odprawić nabożeństwo dziękczynne za zwycięstwo nad Polakami. Zatem jeszcze raz, może trochę łopatologicznie, ale trudno. Ludobójstwo na Wołyniu to była masakra w najgorszym tego słowa znaczeniu i bardzo nie chcielibyśmy, żeby po dzisiejszym odcinku ktoś odniósł wrażenie, że ta UPA to mało komu krzywdę na Wołyniu zrobiła, bo Polacy się tak świetnie masowo bronili. Nie. Będzie dziś odrobinę lżej niż przed rokiem, będzie momentami podniośle, ale podkreślamy raz jeszcze, że mówimy tutaj niestety o wyjątkach. A teraz już przejdźmy do zasadniczej części naszego odcinka. Zacznijmy od Przebraża, tego najsłynniejszego punktu polskiego oporu w czasie ludobójstwa na Wołyniu. Dziś znajduje się ta miejscowość na terytorium Ukrainy, natomiast jeżeli chcecie ją teraz na szybko znaleźć na mapie, to powodzenia. W sensie nie uda się, bo nazwa została zmieniona na Hajowe. Tak czy inaczej, to wcześniej były tereny, znaczy przed II wojną światową, były to tereny należące do Polski, a w 1938 roku mieszkało tam jakieś 1150 osób. Kiedy w 1943 roku eksplodowała fala ukraińskiej zbrodni na Polakach, to mieszkańcy Przebraża byli na nią zaskakująco nieźle przygotowani. Już w marcu, kiedy czystka etniczna na Polakach zaczynała się rozkręcać, to mieszkańcy Przebraża zaczęli organizować nocne warty, posterunki, generalnie system ostrzegania, ale to jeszcze nic, bo uzyskali też zgodę oficjalną na stworzenie samoobrony. Ale zaraz, jak to oficjalną? Przecież formalnie to były tereny okupowane przez Niemców, prawda? Jak najbardziej. Naszym udało się przekonać hitlerowską administrację do zgody na utworzenie uzbrojonych struktur. I teraz ktoś już sobie pewnie zdążył pomyśleć, ha, w sumie nieźle sobie to wykminili pragmatyczni Niemcy. Przecież w ich interesie było, żeby się Polacy z Ukraińcami zabijali, więc w zasadzie logiczne, że dali naszym broń. Być może, ale był jeszcze inny, nawet bardziej wyrachowany aspekt. Również w innych miejscowościach, na przykład w Pańskiej Dolinie, Niemcy wydawali zgodę na tworzenie przez Polaków zbrojnej samoobrony, ponieważ najpierw podejrzewali, a później się w tym swoim przekonaniu utwierdzali, że ukraińskie ludobójstwo szybko może wymknąć się spod jakiejkolwiek kontroli i efekt będzie taki, że spłonie tyle wsi i zginie tyle osób, że nie będzie komu robić w polu, a na to Rzesza nie mogła sobie pozwolić. Kontyngent rolniczy z tych terenów był bardzo ważny dla hitlerowskiego wojska, a zatem jak pokrętnie by to nie zabrzmiało, to Niemcy pozwalali Polakom bronić się przed Ukraińcami, żeby nie cierpiała niemiecka gospodarka. Dobra, wracamy do Przebraża. Polacy dostali nawet kilkanaście starych karabinów od zatroskanych o los swojego kontyngentu Niemców, ale to nie było 100% arsenału, bo nasi mieli już wcześniej pokitrane trochę broni w różnej maści skrytkach, ale to nadal nie wszystko, bo zaczęli też produkować nową. Polacy otworzyli rusznikarnię, czyli taki warsztat, w którym rozpoczęła się produkcja pistoletów maszynowych Sten. W razie czego można tam też było naprawiać uszkodzone gnaty. Ale to nadal nie koniec, bo były też dwa działka wymontowane z wraków radzieckich czołgów. Jednak nawet najlepsza broń na niewiele się zda bez dobrego dowództwa. Poznajcie Henryka Cybulskiego. Gość był niesamowity. Z zawodu był leśnikiem, co pewnie bardzo mu się przydało, kiedy musiał przedzierać się przez... Albo dobra, od początku. Leśnika Henryka w 1940 roku wywieziono w głąb Związku Radzieckiego, ale bardzo sprawnie uciekł i uzbrojony jedynie w nóż przedzierał się przez 8 tygodni przez lasy i inne bezdroża, aż w końcu wrócił na Wołyń, gdzie po wejściu Niemców znów zatrudnił się jako leśnik. O drugim etacie Cybulskiego, polskiego konspiratora, Niemcy oczywiście nie wiedzieli. Kiedy w 1943 roku wybuchła ukraińska czystka etniczna na Polakach, Henryk przeniósł się do Przebraża i szybko stał się tam liderem obrony. Gdyby nie to, że gość literalnie wyszedł z lasu, to można by powiedzieć, że spadł mieszkańcom z nieba. Henryk robił dokładnie to, czego ukraińscy nacjonaliści chcieli uniknąć. Organizował Polaków w zgraną, dużą, uzbrojoną grupę. Cybulski postawił sprawę jasno. Naszą jedyną szansą na przeżycie jest stworzenie ufortyfikowanej, dużej bazy. Zaczął do niej ściągać nie tylko kolejnych uzbrojonych Polaków, ale z nimi szły też kobiety, dzieci, osoby starsze i już niebawem w Przebrażu, zależnie od szacunków, było od 10 do nawet 20 tysięcy osób chronionych przez setki uzbrojonych chłopaków. Przy czym nie myślcie też, że ta mała Rzeczpospolita tak sobie tylko biernie w zamknięciu czekała na ukraiński atak. Cały czas utrzymywano kontakt z polskimi osadami w okolicy, rozwijano opiekę medyczną, ale też pewnie nie wszyscy wiedzą, że organizowano również zbrojne eskapady na wsie, w których bojownicy UPA przygotowywali się do swoich akcji, przy czym, podkreślmy, nie atakowali tam nasi byle kogo, tylko właśnie bojowników ukraińskiej powstańczej armii, choćby we wsi Chawczyce. Tam po ataku naszych większość ukraińskiego oddziału została rozbita. Pozostali uciekli w las. Naturalnie dowództwo UPA szybko uznało, że ten polski bastion trzeba zlikwidować, a najlepiej zacząć całą operację od zniszczenia polskich osad naokoło. W nocy z 4 na 5 lipca ukraińska powstańcza armia zaatakowała polskie osiedla. Te nazwy dziś pewnie niewielu osobom cokolwiek mówią, ale wymieńmy chociaż kilka dla upamiętnienia, bo czają się za nimi naprawdę potworne ludzkie historie. W Czołnicy Nowej Ukraińcy zamordowali 24 osoby, w Dermance 61, w Marianówce ponad 20. Były też takie miejsca, w których mieszkańcy stawili zbrojny opór i odparli napastników, ale też nie obyło się bez strat, jak w Komarówce czy Rafałówce. Generalnie w tym ataku przygotowawczym przed natarciem na główny polski bastion Ukraińcy zabili około 550 Polaków. 5 lipca 1943 roku UPA zaatakowała Przebraże. Zaczęła od ostrzału moździerzowego, a później przez kilka godzin próbowała złamać polską obronę, ale bezskutecznie. Ukraińcy musieli się wycofać. 10 naszych obrońców zginęło, ale po stronie UPA był jeden zabity, kilku rannych. No i generalnie ukraińscy nacjonaliści nie byli zachwyceni obrotem spraw, a niedługo później byli w jeszcze większym szoku, bo Polacy z Przebraża 12 lipca wyprowadzili kontrę i to nie byle jaką, bo zaatakowali Trościaniec. Co tam było? Ośrodek szkoleniowy UPA. Nasi zabili część kadry i kursantów, a zwykłym mieszkańcom wsi nic nie zrobiono, jedynie zasugerowano im, że bezpieczniej dla nich, jak przeniosą się gdzieś dalej. Natomiast podkreślmy, nie było żadnego ciśnienia na krzywdzenie bezbronnych chłopów, to znaczy po polskiej stronie, bo 31 lipca oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały Polaków pracujących na okolicznych polach, ale ci na szczęście mieli przydzielony oddział ochrony, który przegnał napastników. Kolejny atak miał miejsce 31 sierpnia i to był najmocniejszy cios wyprowadzony przez UPA w Przebraże. W zasadzie to było trochę jak akcja z Władcy Pierścieni. Kojarzycie bitwę pod Minas Tirith? Jeśli nie, no to nie chcemy być niemili, ale ogarnijcie się. W każdym razie, jak większość z Was wie, w tej bitwie w kluczowym momencie obleganej twierdzy z pomocą przyszły dosyć nieoczekiwane posiłki. U Tolkiena była to armia umarłych, natomiast pod Przebrażem z nieoczekiwanym wsparciem pojawili się sowieccy partyzanci, a już całkiem UPA narobiła w majty, jak na to wszystko wyskoczyły oddziały naszej Armii Krajowej skierowane przez centralę na Wołyń, żeby na ile to tylko możliwe bronić rodaków przed ludobójstwem. Ukraińcy uciekli. Po tej bitwie ukraińska powstańcza armia atakowała Przebraże jeszcze dwa razy. Nieskutecznie. Natomiast nasi robili całkiem udane wypady do pobliskich wiosek wspierających ukraińskich nacjonalistów, ale nie po to, żeby robić krzywdę bezbronnym ludziom, tylko żeby zdobywać tam rzeczy niezbędne do przetrwania. Mąkę, bydło i tak dalej. Polski bastion przetrwał i mieszkańcy doczekali w nim przybycia Armii Czerwonej. Jak już wspomnieliśmy, ośrodków polskiej samoobrony, choć nie tak dużych, było w czasie ludobójstwa na Wołyniu więcej, dużo więcej, bo mówimy tutaj o 15 dużych bazach i tak maks 60 samodzielnych placówkach. Jednak z tej liczby dojścia frontu doczekało tylko baz 14, a placówek 7, więc nie można powiedzieć, że wszystkim się udało. Zdecydowanie większe szanse na odparcie ataków ukraińskiej powstańczej armii miały te miejscowości, w których albo stacjonowali żołnierze Armii Krajowej przysłani na pomoc, albo chociaż byli na tyle niedaleko, że była szansa, że w razie czego zdążą przybyć z pomocą. I już sama ta świadomość wpływała na ukraińskich nacjonalistów. Statystyki wyraźnie pokazują, że w okolicach, w których działała Armia Krajowa, mordów było mniej. Nasi żołnierze stacjonowali na przykład w Pańskiej Dolinie, już o niej dziś wspomnieliśmy, a teraz omówmy sobie trochę dokładniej obronę tego miejsca. Po odpartych atakach w czerwcu i w lipcu, 5 sierpnia, UPA sprowadziła na miejsce nawet artylerię. To jeszcze tak w nawiązaniu do tej ukraińskiej narracji, że ludobójstwo na Wołyniu to było spontaniczne chłopskie powstanie. Doprawdy ciekawe, spontaniczne chłopskie powstanie, w którym na stanie jest artyleria. Dowodzić atakiem też miał nie jakiś przypadkowy byle chłop, a Maksym Skorupski, zbrodniarz, który kilka miesięcy potem dowodził likwidacją polskiego punktu oporu w klasztorze, w Podkamieniu, gdzie mordercy z ukraińskiej powstańczej armii zabili setki osób. Mówi się o około 600. Kto wie, może to jest temat do rozwinięcia w przyszłym roku. Zobaczymy. W każdym razie w Pańskiej Dolinie też miał ochotę na masakrę i to nie jest jakieś tam moje parcie do tezy, tylko jego własne wspomnienia. Później opisywał, że na chwilę przed odpaleniem dział patrzył na polskie domy i czuł, że za chwilę zostaną z nich tylko ruiny. Ale przeczucie miał złe. Już po kilku strzałach działa umilkły i w sumie nie wiemy do dziś, co się dokładnie wydarzyło. Jedną z załóg UPA miał wystrzelać jeden z naszych obrońców, ale co z pozostałymi? No właśnie, nie mamy do końca wiedzy. Czy to załogi sobie nie radziły, czy działa się po prostu zepsuły. Tak czy inaczej, atak pozbawiony artyleryjskiego wsparcia został przez naszych odparty. Podobnie jak kolejny. We wrześniu Pańska Dolina wytrzymała, zapewniając bezpieczeństwo swoją drogą nie tylko Polakom, ale i Żydom, których nasi przyjmowali, narażając się tym samym na represje Niemców, gdyby ci potrzebowali jakiegoś powodu. Innym ośrodkiem antyukraińskiego oporu na Wołyniu była Huta Stara, gdzie mieszkańcy zorganizowali samoobronę własnym sumptem, tak to ujmijmy, aczkolwiek w pewnym momencie Sowieci zabili dotychczasowego lidera, a część obrońców wcielili do własnych struktur i sytuacja była naprawdę trudna, ale wtedy pojawiło się kolosalne wsparcie. Ekipa Armii Krajowej, na czele której stał kapitan Bomba. Kapitan Władysław Kochański, pseudonim Bomba, żeby być dokładnym, dowodził 200-osobowym oddziałem Armii Krajowej, który sprawiał, że UPA bało się w ogóle nawet zbliżać w tamte okolice, ale w końcu ukraińscy nacjonaliści postanowili ten temat rozwiązać inaczej. Otóż ta ekipa kapitana Bomby czasem robiła też wypady, żeby walczyć z Niemcami i właśnie taki moment ukraińscy nacjonaliści postanowili wykorzystać. 16 listopada 1940 roku UPA grupą około 1200 osób zaatakowała Hutę Starą pod nieobecność głównych sił Armii Krajowej. Jeśli liczyli na to, że będzie łatwo, no to Polacy po raz kolejny udowodnili, że chyba jednak niekoniecznie. Ci obrońcy, którzy pozostali na miejscu, pruli m.in. z karabinów maszynowych usytuowanych bardzo rozsądnie. Generalnie chodzi o to, że przygotowania do odparcia szturmu były naprawdę dokładne i naprawdę się opłaciły. Opór trwał godzinami, aż w końcu obrońcy Huty Starej usłyszeli z oddali gromkie tu się trochę rozpędziłem, ale tak, to oddział kapitana Bomby wrócił i od razu wjechał w ukraińskich napastników na skrzydle, kompletnie rujnując atak morderców. Co ciekawe, w pewnym momencie ze wsparciem wbili też radzieccy partyzanci i efekt tego szturmu ukraińskiej powstańczej armii był koniec końców taki, że oczywiście się nie udał, ale też stracili w nim 54 zabitych, ponad 40 rannych. Ukraińcy byli wściekli, upokorzeni i bezsilni wobec uzbrojonych obrońców. W związku z tym, wycofując się po nieudanym starciu, w ramach zemsty zabili 15 Polaków w niedalekiej kolonii bielczakowskiej. Tymczasem w Hucie Starej Polacy zachowali się bardzo honorowo. 11 wziętych do niewoli Ukraińców opatrzono, a potem odesłano furmankami do jednej z wiosek wspierających UPA. Wspomnieliśmy już o tym, że w polskich punktach oporu w czasie rzezi wołyńskiej można było spotkać Żydów, ale to nie wszystko, bo bywali i Czesi. Ich też w okolicy trochę mieszkało i czasami przyłączali się do naszych, tworząc lokalne samoobrony. Wychodzili bowiem z założenia, że może i teraz Ukraińcy mordują Polaków, ale kto wie, czy jak z nimi skończą, to nie przyjdzie czas na nich. Poza tym, nawet wcześniej, jak im UPA z chłopami do wsi wpadnie, no to nie będą zbyt komfortowe warunki do tłumaczenia komuś, że panie, ja jestem Czech, a nie Polak. Szanse na wyjście z takiej sytuacji cało były naprawdę minimalne, więc nasi sąsiedzi z południa kumali się profilaktycznie z Polakami, tworząc lokalne samoobrony. One oczywiście powstawały spontanicznie, ale Armia Krajowa dosyć szybko podjęła działania, żeby to wszystko jakoś skoordynować. Był to priorytet do tego stopnia, że Komenda Okręgu Wołyń ZWZ AK odpuściła sobie przygotowania do planowanego powstania przeciwko Niemcom, żeby ratować rodaków zagrożonych masakrą. Czy była to decyzja dobra? Oczywiście, że tak. Dzięki akcjom Armii Krajowej pod koniec 1943 roku udało się zauważalnie ograniczyć napór UPA, choć oczywiście jeszcze długo nie można było mówić o pełnym spokoju. Naturalnie te wszystkie wydarzenia dziś omawialiśmy przez pryzmat zbrojnego oporu, ale za nimi czają się też tysiące takich osobistych historii, często potwornych, najczęściej potwornych i traumatycznych, ale również czasem wzruszających czy nawet zaskakujących, bo pamiętać trzeba choćby o tym, że byli i tacy Ukraińcy, którzy naszym rodakom pomagali. Dzięki ich ostrzeżeniom nasi dawali radę często w porę uciec i dzięki temu zachować życie. Bezwzględnie należy o tym pamiętać, ale absolutnie nie wolno nam też zapominać o tym, kto stał za ludobójstwem, przed którym Polacy tak desperacko musieli się bronić i tylko czasem się udawało. Można budować swoją narodową historię w oparciu o półprawdy. Czy będzie to wystarczające na wewnętrzne potrzeby? Do pewnego stopnia zapewne tak, ale na zamiataniu prawdy pod dywan i cynizmie nie zbuduje się zaufania i dobrych relacji z sąsiadem, który w kluczowym momencie pomógł. A teraz prezydent Ukrainy nadaje jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, która owszem, walczyła też z Sowietami, ale to tylko część historii ukraińskiej powstańczej armii odpowiedzialnej za ludobójstwo. Dzieli nas podejście do historii, to oczywiście bardzo ważne, ale choćby dzieje naszych relacji z Niemcami pokazują, że jak winny ma jaja, żeby się do winy przyznać, to z biegiem lat może można się niekoniecznie pokochać, ale zacząć w wielu aspektach współpracować, bo jesteśmy sąsiadami. Czy tak będzie z Ukrainą? No, życzymy jej tego. Życzymy Ukrainie takich rządzących, którzy będą mogli i chcieli przede wszystkim uczciwie rozmawiać, bez populizmu, rozmawiać o historii. Niech nas nawet ta historia dzieli, spoko, ale rozmawiajmy o niej wszyscy szczerze. A my na takim międzyludzkim, zwykłym poziomie pamiętajmy, że zawsze będziemy sąsiadami i nie dajmy się podzielić politykom, mediom i Rosji, która tylko przyklaskuje tym naszym przepychankom.